Dialog sportowy.
Dzień dobry, Franciszek Sierszyński, witam w kolejnym wydaniu Sportowego Dialogu. Dzisiaj w studiu ze mną są
Przemysław Gawin
i Michał Fila.
Zaczynamy od piłki ręcznej. Tutaj mamy bardzo ciekawe informacje z ćwierćfinałów PGNiG Superligi Kobiet. Emocje zaczęły się w sobotę, ponieważ AZS Łączpol, AWF i Gdańsk pojechali do Szczecina na mecz rewanżowy z Pogonią Baltika. Pojechali z jednobramkową zaliczką, ale niestety nie udało jej się obronić. Gospodynie były bardzo rozdrażnione przed tym meczem po tej porażce w pierwszym spotkaniu. Niespodzianki nie było, już po 15 minutach Pogoń prowadziła 9-3, a ostatecznie Pogoń wygrała to spotkanie 36-21 i Gdańszczankom pozostaje walka o piąte miejsce.
Rozczarowanie?
Myślę, że tak jak rozmawialiśmy tydzień temu, samo zwycięstwo w pierwszym meczu to już był taki duży sukces i zawodniczki z Gdańska zbierają doświadczenie jako beniaminek w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, a walka o piąte miejsce to i tak uważam, że to jest dużo, jeśli chodzi o ten sezon.
Wydaje mi się, że to doświadczenie, które teraz zebrały, zaprocentuje w przyszłych rozgrywkach i miejmy nadzieję, że za rok, kiedy spotkamy się przy tym stole i znów będziemy mogli rozmawiać właśnie o tej naszej drużynie, będziemy mogli cieszyć się z wyższych lokat niż teraz gra o piąte miejsce.
Tak, to też będzie zależeć od tego, jaki skład będzie w najbliższym sezonie. Na pewno zawodniczki, które zostaną na najbliższy sezon, to pokażą, że zdobyły bardzo cenne doświadczenie. W niedzielę natomiast również na wyjeździe grał Wistal Gdynia, który rozgrywał rewanż z Metrako Zagłębie Lubin. Bardzo dobry mecz we własnej hali, wygrana 3 bramkami. I jak pokazał rewanż, ta zaliczka nie była przypadkiem. Wistal wygrał bardzo pewnie z Zagłębiem 29-23. Już do przerwy było 16-9. Wistal pokazuje, że jest w bardzo wysokiej formie. Wygrana 9 bramkami w 2 meczu pokazuje, że chyba będą mogli bić się o medale.
Jak sądzisz, czy ile dajesz im szans na to, żeby ten medal zdobyć?
W rundzie zasadniczej Wistal pokazywał się w różnych obliczach. Piąte miejsce, przez które musieli grać właśnie z Metrako Zagłębie już w tej fazie. Natomiast ten 2-mecz pokazuje, że naprawdę ta forma wzrosła. Między innymi Monice Kobylińskiej, która w Lubinie rzuciła 10 bramek i z taką grą naprawdę mogą powtórzyć sukces z zeszłego sezonu, gdzie zdobyły wicemistrzostwo Polski, a warto wspomnieć, że w półfinale zmierzą się właśnie z Pogonią Baltika Szczecina, więc może wezmą rewanż za zawodniczki z drugiej części Trójmiasta.
Nie oby tak było, bo liczymy na sukces.
Zapraszamy na przerwę, a po przerwie porozmawiamy o futbolu.
Dialog sportowy.
Wracamy po przerwie, jesteśmy po ostatniej kolejce sezonu zasadniczego polskiej ekstraklasy. Wszystkie mecze odbywały się równocześnie, no i te mecze naprawdę przyniosły wiele emocji. Tutaj w Trójmieście uwaga była skupiona na meczu w Gdańsku, gdzie Lechia grała z Ruchem Chorzów.
I ten mecz okazał się dla nas bardzo, bardzo przyjemny, bo Lechia już w pierwszych 30 minutach zapewniła sobie grę w grupie mistrzowskiej, strzelając 2 bramki. Najpierw z rzutu karnego trafił Sebastian Mila, a później po świetnym podaniu asyście Jakuba Wawrzyniaka gola na 2-0 strzelił Flavio Pajszo, który notabene miał niemiły incydent z Szymonem Marciniakiem, z człowiekiem, który sędziował właśnie ten mecz. A przypomnijmy, że właśnie Szymon Marciniak był arbitrem w spotkaniu Bayernu Monachium z Benfiką Lizboną, wygranym 1-0 właśnie przez Bawarczyków. No i później Flavio Pajszo bardzo krytycznie wypowiadał się o przecież Szymonie Marciniaku. I bardzo cieszy to, że arbiter zachował klasę i nie zemścił się na piłkarzach Lechii Gdańsk, bo mógł to przecież zrobić, dyktując dość na przykład, mógł dawać bardzo kontrowersyjne żółte kartki, czy podyktować na przykład niesłusznie rzut karny, a wcale to się nie stało i tym bardziej cieszymy się, że Lechia Gdańsk jednak w tej grupie mistrzowskiej zagra. I warto tutaj dodać, że Lechia jako jeden z 4 klubów od reformy rozgrywek, czyli odkąd mamy ekstraklasę w 37 kolejkach, zawsze gra w grupie mistrzowskiej i to cieszy. Natomiast to, co się wydarzyło po tej kolejce, już niestety nie i tutaj myślę, że wiele bardzo przykrych słów i niestety prawdziwych zostało przekazanych pod adresem Lechii Gdańsk.
No właśnie, jak odbierasz tę sytuację? Lechia zachowała się fair wobec Ruchu i Podbeskidzia?
Uważam, że nie. Jeżeli złożyła skargę i Trybunał przyznał ten jeden punkt, który zabrał wcześniej, to powinni zostawić tak, jak było i mieć ten punkt więcej na zasadzie już nie odwoływania się czy nie wycofywania skargi. I jeżeli chciał to załatwić PZPN jako Polski Związek Piłki Nożnej i rozstrzygnąć to na swoją korzyść, to powinno to zostać w gestii tylko PZPN-u, a nie dogadywania się z Lechią Gdańsk. Bo przypomnę, że komunikat po zakończeniu tego meczu, kiedy Lechia była pewna gry w pierwszej ósemce, był jednoznaczny. Lechia Gdańsk w porozumieniu z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. I tutaj wiele kontrowersji jest i niestety dość przykrych, bo mówi się, że Lechia Gdańsk dogadała się z Ruchem Chorzów, dostała od nich pieniądze, albo czekamy na przykład na transfer Mariusza choćby Stępińskiego po bardzo niskiej cenie. I trudno się dziwić, że później takie komentarze są pod adresem Biało-Zielonych.
Ja myślę jednak też, że wracając już bardziej na Murawy, że jednak dużo zrobił w kwestii tego, że Lechia dostała się do grupy mistrzowskiej Piotr Nowak, bo jednak po jesieni no nie było zbyt kolorowo, a jednak przyjście trenera ze Stanów Zjednoczonych no dało takiego kopa Lechii.
Zdecydowanie i wydaje mi się, że Piotr Nowak przede wszystkim bardzo dobrze przepracował okres przygotowawczy. Miał ten komfort, skład bardzo się nie rotował. Jak wiemy, choćby z letniego okienka transferowego, był z tym problem, kiedy wielu piłkarzy przychodziło lub odchodziło z gdańskiej drużyny. No i przede wszystkim zaprezentowało jego doświadczenie, które zdobywał w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy. A po trzecie, wydaje mi się, że wreszcie znaleziono odpowiedni balans między młodymi zawodnikami, choćby jak Paweł Stolarski, a tymi bardziej doświadczonymi, jak Miloš Krasić, który teraz jest liderem gdańskiej drużyny, czy Sebastian Mila, który też tutaj bardzo mocno świadczy o sile tego gdańskiego zespołu. Także wydaje mi się, że bardzo dobra praca Piotra Nowaka, ale myślę, że więcej o samej jego pracy o Lechii Gdańsk będziemy mogli powiedzieć po 37 kolejkach, kiedy będziemy mieli jasność, na którym miejscu biało-zieleni zakończą obecny sezon.
A twoim zdaniem było widać w ostatnich meczach brak Michała Maka?
Wydaje mi się, że tak, bo Michał Mak lepiej grał niż Sławomir Peszko. Wydaje mi się, że naszemu byłemu reprezentantowi kraju potrzeba dobrych 20 minut w każdym meczu, żeby się ogrywał i jeszcze mocniej pracował i potrafił swoją grą przeważyć na korzyść biało-zielonych. Natomiast Michał Mak zawsze na samym początku bardzo mocno ciągnął na lewej flance i pokazywał, że stamtąd idzie bardzo duże zagrożenie, a jeszcze na szpicy, kiedy mamy Flavio Pańszo i Grzegorza Kuświka, ten tercet, no może na wyrost porównanie do BBC madryckiego, natomiast rzeczywiście takie na polskie realia to rzeczywiście stanowili o sile.
Lechia rzutem na taśmę awansowała na to 7. miejsce w tabeli.
I podkreślmy, że po raz 4. z rzędu.
Jak uważasz, na co będzie ich stać w tej pierwszej ósemce?
Będę naprawdę szczęśliwy, jeżeli Lechia Gdańsk zajmie 5. miejsce w tabeli. Nie chcę z jednej strony pompować Bolonika, a z drugiej mam świadomość, że jeszcze przed tą drużyną wiele. Potrzebują spokoju przede wszystkim, tego komfortu pracy. A z drugiej strony pamiętajmy, że w tej pierwszej ósemce nie grają przypadkowe zespoły. Żebym studził tutaj emocje i o pierwszą czwórkę oczywiście bił się, bo te różnice punktowe są bardzo małe. Natomiast z drugiej strony miał gdzieś w tyle głowy, że rywale są zdecydowanie mocniejsi niż dolna ósemka.
Póki co przenosimy się z Gdańska do Bytowa, ponieważ tam w ostatni piątek Drutek z Bytowia na własnym boisku mierzyła się z Chrobrym Głogów. I wydawało się, że teraz musi przyjść czas na 3 punkty na własnym boisku.
No tak się wydawało, ale jednak Chrobry pokazał Bytowi, jak się piłkę gra, bo jednak 3-0 i te wszystkie bramki w drugiej połowie, chociaż jeszcze w pierwszej Chrobry miał rzut karny, którego nie wykorzystał Mateusz Machaj, notabene były gracz Lechii Gdańsk, to jednak Bytowia zagrała bardzo słabe spotkanie. Leszek Bartnicki też zapytał mnie się po meczu, czy Bytowia była taka słaba, czy Chrobry taki dobry. Ja bym trochę to zamienił, że nie czy, tylko i. I Bytowia słaba, i Chrobry naprawdę dobry, bo jednak pokazał dobry futbol w Bytowie. 3 bramki, chociaż ja bym 2 pierwsze bramki dla Chrobrego uznał jako samobójcze, bo najpierw piłka chyba odbija się od pleców Czarneckiego, a potem jeszcze przy drugim golu był rykoszet od Łukasza Wróbla. No i 3-0. Najlepszą okazję dla Bytowi w tym spotkaniu miał Michał Jakubowski, z którym porozmawialiśmy po spotkaniu.
Chrobry, jak widać, nie bał się grać piłką i grał w tą piłkę. My nie mieliśmy koncepcji na nich dzisiaj i powiem tak, że to był chyba jeden z najgorszych meczów, jakie zagraliśmy w ogóle w pierwszej lidze, odkąd jesteśmy.
Ty miałeś najlepszą okazję w tym spotkaniu, no chyba jedyną tak naprawdę. Jak to nie wpadło w tej sytuacji?
Znaczy powiem tak, rzadko jestem w takich sytuacjach i powiem tak, że się podpaliłem i praktycznie chciałem po prostu uderzyć na siłę, mogłem wewnętrzną częścią stopy zmieścić to po długim rogu. Mieliśmy praktycznie taką serię, że nie przegraliśmy 7-8 meczów z rzędu. I co, jedziemy do Bydgoszczy po 3 punkty, nie mamy nic do stracenia.
Posłuchajmy jeszcze, co do powiedzenia miał Ireneusz Maurot, trener, który mógł być zadowolony z postawy swojego zespołu.
Zdobyliśmy 3 punkty i mam nadzieję, że to zwycięstwo troszeczkę pchnie wiary w drużynie, bo po tych meczach było widać w tych sytuacjach w pierwszej połowie, którą uważam, że zagraliśmy naprawdę dobrze. To gdyby tego spokoju troszeczkę było więcej, gdybym w pierwszej połowie strzelić bramkę, tak troszeczkę gdzieś tam nerwowo w tych sytuacjach się zachowywaliśmy przy ostatnim podaniu. Także cieszymy się ze zwycięstwa i czekamy na ten mecz.
Trener Kafarski musi się martwić. Można powiedzieć, że naważył piwa sobie i musi go wypić, bo Bytowia ma bardzo trudny terminarz przed sobą. W 4 najbliższych spotkaniach zmierzy się z czołówką pierwszej ligi, bo mecze teraz w Bydgoszczy, później Wisła Płock, mecz w Katowicach i jeszcze u siebie Zagłębie Sosnowiec. No, trener Kafarski zdobył z tymi drużynami na jesieni 1 punkt, więc musi się martwić, bo co by nie było, to tylko 6 punktów przewagi Bytowia ma nad miejscem barażowym. To nie jest zbyt dużo.
Rozmawialiśmy w ostatniej audycji o tym, że kibic Bytowi to kibic wymagający. Jak wiemy, najbliższe 4 mecze Bytowi zapowiadają się bardzo ciężko, więc wymagający kibic z Bytowa z ilu punktów byłby zadowolony w tych 4 najbliższych meczach?
No to trudne pytanie, bo jak już mówisz, że bytowski kibic to jest wymagający, nawet bardzo, bo ja myślę, że naprawdę możemy odczuwać duży niedosyt.
12.
Nie, no 12 nie, no ale chociaż 2 zwycięstwa plus jakiś remis, no to nie byłby zły rezultat, ale patrząc na klasę rywali, no to będzie o to bardzo, bardzo trudno.
Bytowia swój mecz u siebie przegrała z Chorobrym Głogów. Niestety nie udało się także wygrać Chojniczance na własnym boisku z Wigrami Suwałki w meczu, w którym grali sąsiedzi w tabeli, którzy, co tu dużo mówić, biją się już o utrzymanie w pierwszej lidze.
No biją się o utrzymanie. Chojniczanka przegrała 1-0 po bramce w 88 minucie wypożyczonego z Jagiellonii Białystok Martina Barana. Jednak Chojniczanka no nie miała prawa tego spotkania przegrać, bo miała dość sytuacji, aby zdobyli komplet punktów.
Mecz u siebie, porażka w samej końcówce. Wigry prawie dopadają Chojniczankę. Wydaje się, że też po poprzednich spotkaniach to mogło się skończyć tylko jednym dla trenera.
Tak, dla trenera Mariusza Pawlaka już się skończyło, bo musiał odejść z Chojniczanki. No nie dziwię się decyzji Chojniczan. No niektórzy mówią, czemu tak późno, bo jednak Mariusz Pawlak nie wygrał żadnego spotkania w tym roku ligowego, no i to musiało się przełożyć na zmianę trenera. Nowym szkoleniowcem Chojniczanki został Maciej Bartoszek, osoba, trener, który ma wyboistą karierę i drogę życiową, bo zaczął pracę w GKS-ie Bełchatów, tam uzyskał niezły wynik, ale potem w następnym sezonie to został menadżerem, tylko nie żadnego klubu, a spółki, która zajmowała się m.in. wysypiskiem śmieci w Służewie. Więc taka była droga Macieja Bartoszka. To trochę no tak media wykreowały, że Bartoszek pracuje na wysypisku śmieci. No on jednak powiedział, no trzeba zarabiać. Ja się temu nie dziwię, nie miał ofert, a też niektóre nawet odrzucał. Potem pracował m.in. w Pelikanie Łowicz, ale kilka miesięcy. Pracował w Legionowi, tam pracował 2 miesiące. No i przyszedł czas na Zawiszę Bydgoszczy w tej rundzie jesiennej. Został trenerem tak w połowie tej rundy jesiennej. No i co się okazało? Na końcu rundy jesiennej zdobył punkty. Nawet nieźle punktowała Zawisza pod jego wodzą. Przynajmniej przyzwoicie. Wygrał na koniec z Zagłębiem Sosnowiec 6-1 i doprowadził Zawiszę do półfinału Pucharu Polski. A co się okazało? Przyszedł po przerwie zimowej i mu podziękowano. No, Radosław Osuch jest prezesem, który jest wymagający i czasami trudno zrozumieć jego wyroki. No i Maciej Bartoszek ma bardzo trudne zadanie utrzymania Chojniczanki. No nie strzela Marcin Krzywicki, król Twittera. Nie strzela prawie nikt, bo jednak Chojniczanka bardzo sobą i punktowała, ale też strzelała. No i bardzo, bardzo trudne zadanie, jeśli chodzi o utrzymanie tego zespołu w pierwszej lidze, bo między innymi Wigry Suwałki naciskają na Chojniczankę, a tam Wigry też zmieniły trenera i w dwóch spotkaniach zdobyły 4 punkty. No, Chojniczanka ma czego się bać. Debiut Macieja Bartoszka będzie jednak niezwykle udany, bo zdobędzie 3 punkty za walkover z Lokanem Ząbki.
To będzie bardzo udany debiut trenera Bartoszka. Na pewno wiemy, jak wygląda sytuacja w pierwszej lidze. Drużyny bardzo często te punkty tracą, zwłaszcza z dołu tabeli, to tam ciężko jest o serię zwycięstw, więc tymi 3 punktami z Walkowera bardzo szybko mogą się odbić, więc zyskają trochę takiego spokoju wewnętrznego, ale będzie ciężka praca, ponieważ zostało jeszcze 9 kolejek, więc zobaczymy, jak to się zakończy. Arka Gdynia również swojego meczu nie wygrała, co prawda wywalczyła 1 punkt w Legnicy i myślę, że to jest taki punkt.
To nie dajmy awansu do Ekstraklasy.
Oczywiście pozostało wiele kolejek do końca, więc ciężko o tak szybkie zapewnienie sobie awansu. Wiadomo było, że Miedź gra dobrze u siebie, bo to już 7 meczów, kiedy nie przegrali na własnym boisku. Arka z kolei była po 3 zwycięstwach z rzędu na wyjeździe. Ale to, myślę, taki był typowy mecz na 0-0. Cieszy to, że rywale tracą punkty i Wisła Płock też swojego meczu nie wygrała. Arka pozostaje liderem, 8 punktów przewagi nad Zawiszą Bydgoszcz i jedziemy dalej.
Ja bym chciał jeszcze wrócić do tego meczu z Miedzią, bo no i Miedź i Arka miały okazję do zdobycia gola. Chyba najbliższy był Mateusz Foch, który uderzył rzutu wolnego w słupek. Ale co jest siłą Arki w tym sezonie? Nie grała najlepszego meczu, ale zapunktowała. No i to coś jest w tej drużynie takiego dobrego w tym sezonie, że nie muszą grać dobrych meczów, aby punktować. No i to po raz kolejny się sprawdziło.
Tak, bardzo często to się sprawdza w tych niższych klasach rozgrywkowych i to nie tylko w pierwszej lidze, czy w drugiej, czy w trzeciej, że nie do końca istotny jest styl, tylko po prostu ile punktów przywieziesz z danego wyjazdu i na końcu tabela ciebie rozlicza, a nikt nie pamięta, czy zagrałeś dobrze, finezyjnie, czy po prostu przysłowiowy piach.
No tak jest. Najlepszym przykładem chyba jest Wisła Płock, bo się mówi o niej, że grają chyba najbrzydszy futbol z tej czołówki, a punktują, są efektywni, no i nikt nie odbierze im na razie
są
drugiego
blisko,
miejsca.
Bardzo tak. Blisko Ekstraklasy.
No, taka karka, więc no, niektórzy mówią, że ten los już jest przesądzony i myślę, że jest tym ziarenko prawdy co najmniej, bo jednak i Wisła Płock i Arka Gdynia to są kluby, które w tej chwili wydają się już być ponad tę pierwszą ligę.
Miejmy nadzieję, że w najbliższy weekend drużyny, o których rozmawialiśmy, zdobędą więcej punktów. 2 bardzo ciekawe mecze rozegrał Lotos Trefl Gdańsk. Pierwszy zagrał z Asseco Resowią Rzeszów. Mecz przegrany wydaje się po wyniku gładko 0-3, ale tak do końca nie było, ponieważ była walka, były emocje, może zabrakło trochę szczęścia. Resowa miała ciśnienie, bo jest w trakcie walki ze Skrą o finał i było to widać, bo byli bardzo zmotywowani. Lotos, jak widać nie tylko po wynikach, ale ci, co chodzą na mecze, to nie jest trudno zauważyć, że nie jest w szczytowej formie, ale w tym meczu i tak dotrzymywali poziomu. Brakowało momentami koncentracji i szczęścia, dlatego Resowia odskakiwała w końcówkach setów. Mecz na dobrym poziomie. Warto wspomnieć także o tym, że w obu drużynach zabrakło lidera, który swoją charyzmą podciągnąłby zespół. Lotos przegrał z Asseco Resowią 0-3, ale bardzo szybko, bo kilka dni później miał okazję do zrewanżowania się. Do hali Ergo Areny przyjechał MKS Będzin, który Lotos Trefl ograł 3-1. Lotos Trefl zajął 4. miejsce w rundzie zasadniczej. W fazie play-off zmierzy się ze Skrą Bełchatów, która zajęła 3. miejsce, a o tym meczu więcej powiemy w zapowiedziach. Zapraszamy na przerwę, a po przerwie porozmawiamy właśnie o zapowiedziach. Wracamy po przerwie, zaczniemy od siatkówki. Jak powiedzieliśmy wcześniej, Lotos Trefl zmierzy się ze Skrą Bełchatów w fazie play-off, ale do tego meczu mamy jeszcze
sporo czasu.
Ale do tego meczu mamy jeszcze trochę czasu, dlatego teraz skupimy się na piłce nożnej, ponieważ
w najbliższą sobotę o godzinie 18:00 Lechia Gdańsk zagra na wyjeździe Zagłębiem Lubin. Natomiast we wtorek, 19 kwietnia o godzinie 20:30 podejmie na stadionie Nerka Gdańsk Pogoń Szczecin. Liczymy na komplet punktów w tych dwóch spotkaniach, choć wiem z doświadczenia, patrząc na poprzednie sezony, Lechia Gdańsk miała problem właśnie z tymi takimi słabszymi drużynami, które są w grupie mistrzowskiej, bo zdecydowanie większy nacisk kładła na Legię Warszawę czy na Lech Poznań, natomiast potrafiła urwać punkty, inaczej, potrafiła stracić punkty właśnie grając choćby z Pogonią Szczecin.
Kolejne mecze czekają nas także w pierwszej lidze. W piątek Arka na własnym boisku podejmuje GKS Bełchatów. Ten mecz o 20:30, a więc zapowiada się w Gdyni bardzo ciekawy wieczór. Czy Arka zdobędzie 3 punkty u siebie i umocni się na pozycji lidera, zobaczymy, ale myślę, że i piłkarze, i kibice bardzo w to wierzą i patrząc po ostatnich wynikach i samej grze, samym stylu gry, jest to bardzo możliwe.
Zobaczymy, czy Arka postawi kolejny krok do Ekstraklasy, natomiast w sobotę Bytowia Bytów zmierzy się w Bydgoszczy z tamtejszym Zawiszą, a Chojnczanka zainkasuje darmowe 3 punkty za walkover z Lokalem Ząbkiem.
Dziękujemy za uwagę. W studiu z wami byli
Michał Fila,
Przemysław Gawin
i Franciszek Sierszyński. Do usłyszenia.
Dialog sportowy.